teraz będzie się działo, ponieważ wracamy do rozmowy z panem Tomaszem Trockim, który jest reprezentantem Ruchu Obywateli Miłośników Broni. I pierwsze pytanie jest takie. Dzień dobry panu. Przepraszam za brak kultury. Jak można być miłośnikiem czegoś, z czego zabija się ludzi?
Ja jestem miłośnikiem nie czegoś, co zabija ludzi, ale czegoś, co może uratować życie.
Broń, pistolet ratuje życie, tak?
Podobnie jak samochód może służyć do złych celów.
No nie, niech pan nie porównuje. Samochód się produkuje po to, żeby ludzie jechali z punktu A do punktu B.
Ale jednak też używają nabadów samochodu, to jest raz. Dwa, że w Polsce w zeszłym roku zginęło 2700 ludzi w wypadkach samochodowych i nikt nie podnosi takiego argumentu,
Nie. Producenci samochodu produkują samochody po to, żebyśmy nimi jeździli do pracy, na wakacje, gdziekolwiek tylko chcemy.
Żebyśmy mogli się obronić.
Nie, żeby zabijać.
Nie, dlaczego? Pan chce zabijać?
Nie, żołnierze trzymają broń po co? Po to, żeby się odstraszyć. Nie,
tak, żołnierze używają broni dopiero wtedy, kiedy muszą.
To po co używał broni ten wariat w Las Vegas? No nie wiem, jak go nazwać, ten bandyta.
Nie wiem, no dzisiaj już go nie zapytamy. Nie wiemy, jakie
to po co używali broni ci, którzy na przykład strzelają w szkołach amerykańskich czy gdziekolwiek indziej? Żeby się bronić? To nie jest argument.
Nie, no to są jacyś wariaci, niezrównoważeni psychicznie, na pewno. Natomiast w Polsce jest teraz dyskusja o broni i tutaj mamy zupełnie inne dane, inne tło. Polska jest krajem jednym z najbardziej rozbrojonych na świecie i na pewno w Europie. Ze wskaźnikiem jedna osoba posiadająca broń na 100.
Bardzo dobrze.
Gdzie, no nie wiem, bo wie pan, my cały czas gonimy tą Europę Zachodnią pod wieloma względami, po przełomie w 89 roku, ale jeśli chodzi o broń, to jej nie dogoniliśmy. Dlaczego? Tam jest średnia 30, Niemcy, Francja, Austria, czyli kraje tutaj powiedzmy ościenne zachodnie, to jest charakterystyczne, tam jest 30, Finlandia 45 osób na 100 posiada broń, w Polsce jedna.
A czy jest pan za tym, żeby w Polsce był swobodny dostęp do broni?
A co to, jak pan to rozumie?
No każdy, który jest sprawny i zdrowy psychicznie, tak to nazwijmy, może sobie pójść do sklepu i kupić pistolet.
Każdy, kto jest zdrowy psychicznie, mm-hmm. kto zostanie przebadany, którego to służby czy policja sprawdzą, tak jak ja, kiedy dostawałem pozwolenie na broń, musiałem być zweryfikowany, był wywiad środowiskowy przez dzielnicowego przeprowadzany, kto odbędzie szkolenie, kto nie ma za sobą żadnej przeszłości, czy takiej, był karany, tak, za jakieś przestępstwo przeciwko zdrowiu czy życiu, to tak jak dostajemy prawo jazdy, nie widzę powodu, żeby taka osoba, zdrowa i psychicznie, otrzymała pozwolenie na broń.
To ja użyję w takim razie pana porównania. Kierowcy zawodowi są badani psychologicznie, są sprawdzani, tak. Czy nie dokonywali wcześniej żadnych wypadków i ci kierowcy zawodowi potem powodują tego rodzaju wypadki.
No takie jest życie. Takie ryzyko jest wpisane w nasze życie.
No to w takim razie, jeżeli zwiększymy liczbę broni, w takim razie, tak jak zwiększymy liczbę samochodów i zwiększa się liczba wypadków samochodowych, tak jak zwiększymy dostęp do broni, to ja potrafię sobie wyobrazić na przykład młodzieńca, który ma 16 lat, jest szykanowany w szkole, który po prostu, żeby przekreślić tę sytuację, bierze od tatusia broń i strzela do kolegów.
Pierwsza rzecz. Co to znaczy, że zwiększymy dostęp do broni? Ta zmiana w ustawie, która jest planowana, ona tego nie zakłada. Ona porządkuje pewne rzeczy, które są pewne buble prawne, pewien bubel prawny, którą jest ustawa dzisiejsza, natomiast ona nie zmienia nic na... nie ułatwi w ten sposób, że ta weryfikacja dalej będzie. Jedyny taka główna zmiana to jest taka, że dzisiaj te badania psychologiczne są obligatoryjne, a ustawa ta nowa zakłada, że lekarz pierwszego kontaktu jest tą osobą, która ona decyduje, czy na takie badania ta osoba ma być skierowana, która się ubiega.
Lekarz pierwszego kontaktu będzie wiedział, czy ktoś jest wariatem, czy nie i kogoś zastrzeli? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czy lekarz będzie w stanie przewidzieć to na przykład, że synek weźmie pistolet od tatusia i będzie strzelał do kolegów?
Tego się nie da przewidzieć.
No
ale
więc
tak
właśnie,
samo
więc
ja...
po co ułatwiać dostęp do broni?
Nie. Znaczy, może inaczej na to spójrzmy. Po pierwsze, w Polsce... Powiem tak, gdyby w Polsce było 500 000 egzemplarzy broni, to pan byłby przerażony tym?
Jestem przerażony nawet 2 egzemplarzami broni.
No w Polsce jest 500 000 i nic się nie dzieje. W Czechach jest tego wielokrotnie więcej, przekładamy to na ilość ludzi, tak? I nic złego się nie dzieje. Niech pan zobaczy, w naszym kręgu kulturowym Czechy, Węgry, Rumunia, Niemcy nawet, czy Austria, nie ma takich przypadków jak w Stanach. Od tego
w Niemczech bywa bardzo dużo. Ostatnio coraz częściej takie rzeczy się zdarzają. Słyszałem o wielu tego rodzaju przypadkach, ale dobrze.
Tam 30 osób ma na 100 broń, tak?
Pewnie pan
w Stanach
często...
90 ma na 100.
Ale często ogląda pan takie filmiki na przykład w internecie, jak to kierowcy gdzieś się pokłócą na skrzyżowaniu i nagle jeden wyskakuje, bije drugiego, tamten się broni. Przecież tego rodzaju sytuacja, kiedy o tę broń będzie łatwiej, to ten po prostu kierowca, który poczuje, że coś jest nie w porządku, wyjmie pistolet i będzie strzelał, bo to są nerwy.
Tak samo mógłbym założyć, może nie w nerwach, ale pan teraz weźmie mikrofon i mnie uderzy. No to możemy sobie tak do mnie wmywać w nieskończoność i tworzyć, prawda, jakieś wizje. No nie rozmawiamy o wizjach, które można tworzyć, bo o tym można rozmawiać w nieskończoność, tylko rozmawiamy o statystykach. W Polsce ta przestępczość, w ogóle jakieś akty przemocy względem rodaków naszych, tak, to jest margines. My jesteśmy tak naprawdę jednym z najbezpieczniejszych, najspokojniejszych krajów na świecie i w Europie szczególnie. To, że mamy o sobie złe zdanie, to może jest wynikiem jakichś kompleksów takich jeszcze z czasów komuny. Cały czas właśnie gonimy ten Zachód, nam się wydaje, że jesteśmy gorsi. To jest nieprawda. Proszę popatrzeć na naszych sąsiadów, którzy są, tak jak mówię, z tego samego kręgu kulturowego, mają kilkanaście czy kilkadziesiąt razy więcej broni w rękach. Praworządni, zdrowi na umyśle obywatele mają tą broń i tam nic się nie dzieje.
A po co im ta broń w takim razie? Niech pan powie dobrze. Jaką pan ma broń w domu?
Ja mam kilka rodzajów broni, dlatego że jestem i myśliwym, i strzelcem sportowym. Czyli mam broń krótką palną i mam broń długą. To są i karabin, i strzelby, i pistolety.
I do czego pan ich używa, tak? Na co dzień,
każda
tak się
broń służy do czegoś innego. Kilka razy w tygodniu ćwiczę z pistoletem, bo jestem strzelcem dynamicznym. Czyli do tego strzelania sportowego używam broni krótkiej, typu Glock właśnie, 9 mm. Natomiast będąc myśliwym, i też strzelectwo sportowe, to też jest strzelanie z karabinu, często na długie dystanse, i strzelanie ze strzelb.
I strzela się do jakiegoś celu, tak?
Tak, to są tarcze często ruchome. Właśnie w tym strzelaniu dynamicznym, to jest to dla ciekawe, strzelamy do celu.
A na tarczy jest namalowany wizerunek?
Nie, to są...
Człowieka, tak?
Nie, no właśnie nie.
I nie strzela pan do wizerunku człowieka?
Jeżeli państwo wpiszecie w tarcza IPSC, to się tak nazywa. To jest taki rodzaj właśnie rombu, czy... taka figura geometryczna, trudna tutaj może do opisania, ale do niej się strzela, tam są trzy pola, trzeba trafić, robić to w ruchu.
I do wizerunku człowieka pan nie strzelał?
Nie ma takiej potrzeby. Proszę pamiętać, że pozwolenie, które mam, to jest pozwolenie sportowe, tak? To nie jest założenia, że będę strzelał do ludzi. No, policja może się tak szkolić, może służby mogą się tak szkolić, ale my ćwiczymy, to robimy dla sportu, dla siebie.
Tu stawiamy kropkę, drodzy słuchacze, ponieważ do studia wszedł już Adam Bała, a to oznacza, że czas na serwis sportowy, a do rozmowy o dostępie do broni wrócimy za 3-2 minuty.
Gość Polskiego Radia 24.
Serwis sportowy prezentował oczywiście Rafał Bała, bo Adam Bała był kiedyś piłkarzem i to dlatego mi się to pomyliło. Dobrze, wracamy do gościa poranka, którym jest Tomasz Trocki z Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Mówił tak, pan, że...
Jeśli mógłbym jeszcze skończyć, bo pan
proszę
zapytał
bardzo
o tą broń, jakie rodzaje broni posiadam, więc to jest do celów łowieckich broń długą. I teraz, co na przykład ta ustawa nowa wprowadzi właśnie nowego dla mnie, czy dla ludzi podobnych, mi, którzy chcieliby mieć broń, czy udzielać się sportowo, czy być myśliwymi. Niech pan sobie wyobrazi, że tak, to jest taki bubel, że ja, kiedy dostałem pozwolenie na broń do celów sportowych, na pistolet, karabin, strzelbę i to w dużej ilości, to kilka miesięcy później, kiedy zdałem egzamin łowiecki, dostałem uprawnienia do wykonywania polowania, musiałem przechodzić przez te same testy psychologiczne. Jeszcze raz odwiedzał mnie dzielnicowy, rozmawialiśmy o tych samych sprawach, żeby dostać nowe pozwolenie na broń do celów łowieckich, ale de facto w mojej szafie, w sejfie, gdzie trzymam broń, to był ten sam egzemplarz broni. Musiałem dwa razy zapłacić za psychologa po 450 zł. I cała procedura trwała niepotrzebnie długo.
Nie przekona mnie pan, płaci nawet po 2000 zł i chodźcie nawet co pół roku do psychologa. Naprawdę, bo ja, no nie wiem, trudno mi się rozmawiać z osobą, która ma broń łowiecką. Niech pan się nie gniewa oczywiście, szanuję pana bardzo. Natomiast jeżeli ktoś strzela do zwierząt i je morduje, widzi jak się leje krew i za chwilę pan pewnie wytoczy mnóstwo argumentów, dla których trzeba strzelać do zwierząt, tak?
Tak, no, musimy ograniczać ich populację, dlatego że zwierzęta rozmnażają się bardzo szybko. Ich liczba przyrasta, no dzik to jest 130% rocznie, czyli mamy dzisiaj 200 dzików, za chwilę mamy ich 500. One by chodziły wszędzie, po ulicach. To jest zagrożenie dla ludzi, dla ruchu drogowego, więc nie ma naturalnych drapieżników dzisiaj. Człowiek jest tym drapieżnikiem, który to kontroluje, tą populację. Natomiast pan może takie mieć odczucie, że my mordujemy czy zabijamy zwierzęta, dlatego że pan nie widzi, jak kupuje pan w sklepie mięso, nie widzi pan, co się stało z tym zwierzęciem, jak ono żyło, zanim zostało ubite w ubojni. To są często zwierzęta, które przez całe swoje życie nie widzą w ogóle światła słonecznego. Dopiero przed krowy, które idą, które zostały wyeksploatowane już tak bardzo, że nie nadają się dalej do produkcji mleka, one pierwszy raz widzą światło słoneczne, kiedy idą
tak,
do
ciężarówki. Tak, i wy jesteście tacy humanitarni, że po prostu mordujecie te zwierzęta
myśliwi
na inny sposób.
Myśliwi są uczeni tego, żeby być etycznymi, myśliwymi i humanitarnymi w tym sensie.
Jaka jest etyka w mordowaniu jakiegokolwiek stworzenia Bożego?
No nie strzał, który oddajemy, ma być strzałem, pierwszy strzał ma być strzałem śmiertelnym. To zwierzę nawet nie wie. Ono sobie żyło w pewnym dobrostanie.
W imieniu
w
zabitych zwierząt bardzo serdecznie panu dziękuję, że pierwszym strzałem pan nie zabija.
No tak, jesteśmy uczeni, tak, właśnie, żeby to było etyczne. Żeby to zwierzę nawet nie wiedziało, co się stało, kiedy zginęło. Natomiast w ubojni tak nie jest. Te zwierzęta wiedzą, że zaraz czują tą śmierć, wiedzą, co się z nimi stanie. To jest przerażające. Ja na przykład nie mogę jeść takiego mięsa, które pochodzi właśnie z hodowli.
A takie mięso, które pan ze zwierzęcia zabitego przez myśliwego może pan jeść?
Przez siebie, jasno, oczywiście.
Dobrze, że... wróćmy do broni jeszcze, która zabija ludzi. Mówił pan, że jest potrzebna po to, żeby się można było bronić. Czy był pan w takiej sytuacji, w której pan się musiał bronić?
Nie, i mam nadzieję, że nigdy nie będę. Mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy też nigdy się w takiej sytuacji nie znajdzie. To są ekstremalne sytuacje. W Polsce na szczęście ta przestępczość, w ogóle mówiliśmy o tym wcześniej, to jest bardzo niska. Tak? Ja się czuję bezpiecznie w Polsce. Mhm. Ja nie widzę powodu dzisiaj do tego, żeby nasze nosić na
co
dzień
broń. No to po co liberalizować w takim razie to prawo?
Ale wie pan, ta liberalizacja to jest może złe słowo tutaj, bo mówimy tu o małych zmianach. Mówiliśmy o tej zmianie.
Rozumiem, ale czy byłby pan na przykład za takim modelem, jaki jest generalnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten dostęp do broni jest relatywnie łatwy?
Generalnie tak, natomiast Polacy...
No ale w bezpiecznym kraju po co? Mówi pan, że jest bezpieczny, trzeba
tak,
tego
ale
używać.
Wie pan, to broń, to może wrócimy do tego przykładu z wojskiem, tak? Aha. Broń, jeżeli ma służyć ku obronie, jak nazwa sama wskazuje, jest pewnym czynnikiem odstraszającym. W Ameryce, gdzie ta strzelina się wydarzyła, tam 740 tysięcy razy w roku broń ratuje życie, dlatego tylko, że nawet nie musiała być użyta, że napastnik zobaczył, że ja mam się czym obronić. 740
tysięcy. Zobaczcie, u nas nie ma tego rodzaju sytuacji, w których trzeba sięgać po broń. Po co liberalizować prawa? Po co kusić los? Po co wzywać tutaj diabła?
Ale dlaczego?
Jak pan sam mówi, nie noszę broni na co dzień, nie ma takiej potrzeby, to w Stanach ludzie noszą broń i uratowało to życie 700 tysięcy ludzi. Dlaczego? Może dlatego, że wszyscy mają właśnie broń. Jeden się boi drugiego. Tam strach napędza strach po prostu. Wariat wariata.
Nie no, przede wszystkim spójrzmy na to w ten sposób. I w Polsce, w Europie, ale w Stanach też, bo też jest to reglamentowane, ten dostęp jest dla obywateli, którzy są może nie krystalicznie czyści, tak? Ale to jest śmietanka społeczeństwa. To są ludzie, którzy nigdy nie byli karani. Do mnie przyszedł na kontrolę dzielnicową i powiedział, no tak, sprawdziłem pana, tutaj przeszłość, ma pan jeden mandat przez 20 lat. Mhm. Tacy ludzie, jeżeli pan przyjdzie, dostają broń w Polsce. Jeżeli przyjdzie pan na strzelnicę, pozna pan moich kolegów, zobaczy pan, że to są tacy sami ludzie jak ja.
Tak, ale boję się, dzisiaj jest ten 1% ludzi ma broń, czy tam...
No ale wracamy do przykładu Czech.
Ale
no,
boję się sytuacji, w której...
17 osób na 100 i nic się nie dzieje. Niemcy, Austria, 30 osób na 100. Słyszał pan o strzelaninie w Szwajcarii? Nigdy. Ile tam osób ma broń? 50 na 100. W Finlandii 45
dobrze,
na 100.
Ale jest różnica statystyki... jednak w zachowaniu Szwajcarów, a w zachowaniu Polaków. No nie widziałem jeszcze Szwajcara tłukącego innego Szwajcara na skrzyżowaniu za to, że mu zajechał drogę. W Polsce widziałem nie raz. No śmieje się pan, Czechy, no tak, no, a Czechy.
Czechy są bliższe nam niż Szwajcaria. Tam się jest broni kilkakrotnie więcej i nic złego się nie dzieje. Więc jeszcze raz, no skąd taki pomysł, że Polacy będą się zabijać?
Dobrze, czy ma pan broń w sejfie?
Tak.
Tak? Czyli nie ma
klasy
pana...
S1, tak jak to ustawa przewiduje.
Dobrze, dziękuję panu serdecznie, drodzy słuchacze. Waszym i moim gościem był pan Tomasz Trocki z Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Dziękuję panu serdecznie. Nie wiem, czy was przekonał. Mam nadzieję, że nie. Przy okazji pozdrawiam swojego serdecznego kolegę Łukasza Warzechę, który jest również miłośnikiem dostępu do broni. Niech nas Pan Bóg przed wami strzeże, tak naprawdę. Drodzy słuchacze, z 7.24 pan Trocki się tutaj podśmiewa jeszcze ze mnie. Tak, może pan mówić, proszę bardzo.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, hipotetyczną. Nie wiem, czy ma pan dzieci, córkę, żona pewnie ma. I teraz idziemy, jest ciemno, tak jak...
Idziemy
przez park, ktoś pana żonę zaatakował i chciałby pan, żeby w pobliżu był ja z bronią, czy ja bez broni?
Jeżeli chciałbym, żeby w pobliżu był policjant.
Ale nie da się postawić policjanta przy każdym
Polaku.
A pana
też nie da postawić wszędzie.
Ale nie, dlaczego? Właśnie to cywile i w Stanach też są najszybciej tam i najbliżej tych akcji, które się dzieją. Przed wejściem na antenę słyszeliśmy 72 minuty, 71 zajęło antyterrorystom dostanie się do hotelu w miejsce, gdzie była strzelanina, bo tam był gun free zone, czyli miejsce, gdzie nie wolno wnosić broni. Nie było żadnego obywatela praworządnego, który mógłby, to kwestia jeszcze techniczna, czy by powstrzymał z tak daleka, pewnie nie, ale chodzi o sam fakt. Nie było nikogo, kto mógłby tą strzelaninę powstrzymać w Stanach.
Mhm. Ciekawe, dlaczego ten, który strzelał, miał akurat broń.
Dobrze, jak on to wniósł, to jest inne pytanie. Właśnie, tam nie
wolno
wnosić
broni. Ale
problem
polega też i na tym, tu muszę pana zmartwić, że z żoną nie chodzimy po ciemnych ulicach, ani po ciemnych zaułkach w nocy.
To jest pierwszy sposób na unikanie takich nieszczęść, czy jakichś wypadków, to jest unikanie miejsc, gdzie coś takiego nas może złego spotkać.
Dziękuję panu serdecznie. Drodzy państwo, jest 7:25 i 31 sekund. Wysłuchaliście rozmowy, która pewnie was dodała wam adrenaliny, więc na tej adrenalinie lećcie do pracy, a już za chwilę serwis informacyjny.